W psalmie 119, który jest dość znanym psalmem, może niekoniecznie jeśli chodzi o naukę na pamięć, natomiast wszyscy wiedzą, jaki to jest psalm i o czym ten psalm jest, czy wszyscy, czy prawie wszyscy, każdy, kto coś miał z Biblią więcej do czynienia, to wie, że jest to najdłuższy psalm i jest poświęcony Bożemu Słowu. W tym psalmie w sumie mamy chyba dwa, może trzy wiersze, w których nie ma jakiegoś określenia Bożego Słowa. We wszystkich wierszach oprócz tego jest jakieś odniesienie do Bożego Słowa. I chociaż nie będziemy się dzisiaj zajmować tym psalmem, to chciałbym, żebyśmy jeden wiersz z niego przeczytali. Najpierw numer 34 wiersz. Psalm 119, wiersz 34. Psalmista tutaj zwraca się do Boga z taką prośbą. Daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem. Daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem. I oczywiście, kiedy czytamy taki wiersz, to jego znaczenie, czy to podstawowe znaczenie jest dla nas dość oczywiste, tak? Psalmista prosi o to, żeby Bóg dał mu rozum, dał mu zrozumienie, aby mógł zachowywać w swoim życiu, w swoim sercu, w swojej pamięci Boże przykazania i je wykonywać. Innymi słowy, mówi: Boże, proszę Cię, abyś pomógł mi zrozumieć to, co do mnie mówisz, żebym mógł to zachować i według tego żyć. I oczywiście jest to prawdą i rzeczywiście zrozumienie Bożych przykazań, zrozumienie Bożego Słowa, zrozumienie tego, co Bóg mówi do nas i tego, co Bóg czyni w naszym życiu, zazwyczaj pomaga w posłuszeństwie. Większość ludzi raczej chętniej jest posłusznym, czy posłusznych temu, co rozumie. To najczęściej, mówię najczęściej, pomaga. Ale mamy w Starym i w Nowym Testamencie, i zaraz otworzymy jeden przykład ze Starego, jeden z Nowego, sytuacje, w których ludzie nie rozumieli do końca tego, co Bóg im chciał przekazać, albo nawet nie podobało im się to, co Bóg chciał przekazać, ale pomimo to zachowywali Boże Słowo, Boże działanie w swojej pamięci i w swoim sercu. I do tego jest też, a może nawet jeszcze bardziej, potrzebny rozum. I zaraz się przekonamy, dlaczego tak jest. Więc pamiętamy, że prosimy Boga o to, żeby dał nam rozum, abyśmy zachowywali Jego Słowo, abyśmy zachowywali to, co On nam mówi, to, co nam pokazuje, to, co czyni w naszym życiu. Do tego potrzebny jest rozum. I dwa fragmenty zapowiedziane. Pierwszy z nich jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej, oczywiście. Jak coś jest pierwsze, to zazwyczaj jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej. W 37 rozdziale tej księgi spotykamy się tak bardziej, można powiedzieć, osobiście z Józefem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział. Przeczytamy może od 5 wiersza, żeby cały kontekst tego fragmentu mieć przed oczyma. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem: słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec, rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Czy więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. No właśnie. Mamy sytuację, kiedy Bóg coś pokazywał ludziom przez sny Józefa. Oczywiście trzeba tutaj w tym momencie zaznaczyć, że no, w naszym dzisiejszym kontekście, w jakim żyjemy z Bogiem, nie możemy stawiać znaku równości między snem a Bożym Słowem, tak, żeby było jasne. Nie chodzi o to, że jak nam się coś śni, to to jest Boże Słowo, albo ma to taką rangę jak Boże Słowo, chociaż no, są tacy ludzie, którzy lubią może tak podchodzić do życia, ale wiemy, że Biblia czegoś takiego ani nie sugeruje, ani nie pochwala. To były inne czasy, tak? Tam był zupełnie inny system, jeśli chodzi o komunikację między Bogiem a ludźmi. W tamtych czasach Bóg często przekazywał swoją wolę między innymi przez sny. Zresztą widzimy tutaj, że ojciec Józefa, który też miewał sny bardzo znaczące w swojej relacji z Bogiem, fantastycznie zinterpretował ten sen, tak? Józefa. On doskonale zrozumiał, o co w tym śnie Józefa chodziło, ale bardzo mu się to nie podobało. Bardzo mu się to nie podobało. Nie podobało się to też braciom Józefa. Natomiast wiersz 11 pokazuje, jaka była różnica między podejściem braci a podejściem ojca. Zobaczcie jeszcze raz 11 wiersz. Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Wiemy, że to było słowo od Boga, tak? To była pewna informacja od Boga dla rodziny Józefa, że oto on będzie kimś szczególnym. On będzie kimś szczególnym, kimś wybranym, kimś, kto ma jakąś rolę do wykonania. Bracia z powodu tych swoich różnych tam naleciałości rodzinnych, możemy im się dziwić mniej lub bardziej, ale oni skoncentrowali się tylko na tym, co im się nie podobało i koniec. Czytamy, zazdrościli mu bracia. I to było dla nich najważniejsze, że im się nie podobało to, co w tym śnie zostało im przekazane i cała ich reakcja skupiła się na tym, że tak nie może być. To tak jak w 8 wierszu czytamy. Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? No, oni też się znali na tyle na snach, że też dość dobrze zinterpretowali te widzenia Józefa. Ale oni całkowicie skoncentrowali się na tym, że im się to nie podoba i powiedzieli absolutnie nie. Tak? My to w ogóle odrzucamy. Podejście ojca, podejście Jakuba było inne. Jemu się to też nie podobało. 10 wiersz nam wyraźnie mówi, że go zgromił ojciec. Cóż to za sen, który ci się śnił? Co, my mielibyśmy ci się pokłonić do ziemi? W ogóle niesłychane w tamtych czasach. Też mu się to nie podobał, ale 11 wiersz mówi, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Innymi słowy, pomyślał sobie, że może coś w tym jest. Nie podoba mi się to, ale może coś w tym jest. Bracia też zapamiętali. Wiemy o tym dalej z kolejnej historii, którą mamy tutaj opisane. W 20 wierszu, zobaczcie, pod koniec 20 wiersza, gdzie już tam ten plan swój wymyślili, że go zabiją, wrzucą do studni, powiemy dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Tak? Czyli oni też pamiętali o tym. Ale tak naprawdę cała ich uwaga była skoncentrowana na to, co im się nie podoba, i powiedzieli sobie, my z tym będziemy walczyć, tak? O, my do tego nie dopuścimy. Tak nie będzie. Ale Jakub miał inne podejście. Jemu się to nie podobało, co usłyszał. Było to dla niego dziwne, ale zachował to w swojej pamięci. Pomyślał sobie, a może coś z tego będzie? Ponieważ do niego też Bóg przez sny przemawiał, ponieważ z nim też Bóg działał w dość dziwny sposób, jak dla niego czasami, pomyślał, zobaczymy. Może coś z tego będzie. Jeśli to jest od Boga informacja, to może coś z tego będzie. Chociaż mi się to w tym momencie nie podoba. I to jest dobre podejście do Bożej informacji, do Bożego działania w życiu. Możesz czytać słowa, które ci się w Biblii nie podobają. Możesz spotykać się z Bożym działaniem, które ci się nie podoba. Są sytuacje, kiedy Bóg w naszym życiu stawia nas w okolicznościach, które się nam absolutnie nie podobają. I gdybyśmy tylko mogli, to byśmy zrobili wszystko, co można, co jest w naszej mocy, żeby te okoliczności zmienić. Ale to, że coś ci się nie podoba, to nie znaczy, że masz przeciwko temu występować, że masz z tym walczyć, że masz to odrzucać, a już na pewno nie, jeżeli to jest wyraźnie pokazane w Bożym Słowie. Nie podobało się Jakubowi to, co usłyszał, ta informacja, którą otrzymał od Boga, ale zachował to w swojej pamięci. W pozytywnym sensie. Pomyślał, warto to zapamiętać. Mamy też w Nowym Testamencie podobny fragment, który jest dość dobrze znany nam z Ewangelii Łukasza. W Nowym Testamencie kilkukrotnie spotykamy się z podobnym wyrażeniem, że ktoś coś zachował w pamięci, jakieś Boże działanie, jakieś Boże słowa. Oczywiście nie będziemy tego wszystkiego teraz czytać, ale jeden fragment tylko chciałbym pokazać wam. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. I tu czytamy o sytuacji z dzieciństwa Pana Jezusa. Znana jest nam historia. Poszli Józef i Maria z Panem Jezusem do Jerozolimy na święto Paschy. Gdzieś tam Pan Jezus im się zawieruszył. Dużo czasu stracili szukając Go. W końcu znaleźli Go, jak 46 wiersz mówi, w świątyni. Siedział, rozmawiał z tymi uczonymi w piśmie. I od 48 wiersza w tym 2 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy takie słowa. I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka jego: synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Tu mamy sytuację, kiedy coś się wydarzyło w życiu rodziców Jezusa. Pan Jezus im coś powiedział i czytamy wyraźnie w 50 wierszu, że zupełnie rodzice nie rozumieli tego, co on do nich mówi. Znaczy słowa rozumieli, tak? Ale pojęcia, o czym on mówi, nie mieli. I jest to jasno napisane, że oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. Ale znowu, bardzo odpowiednie nastawienie ze strony Marii, która zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Nie rozumiała, nie wiedziała, o czym, takie trochę może dziwne uczucie, tak? Mały dzieciak mówi coś do niej, a oni w ogóle nie wiedzą, o czym on mówi. Trochę przerażające mogłoby to być wręcz. No ale Maria miała już parę innych takich podobnych wydarzeń wcześniej. W sumie już od dzieciństwa ona miała takie sytuacje, kiedy, nie wiem, pasterze przyszli i coś mówili. Ona też nie do końca wiedziała, o co im chodzi. Więc może już był czas przywyknąć, tak, do tego momentu. Ale w każdym bądź razie uczucie dość dziwne, kiedy on do nich mówi, a oni nie wiedzą, o co chodzi. Słowa rozumieją, ale o czym on w ogóle mówi? Ale znowu, to, że nie rozumieli, to nie znaczyło, a, dobra, gada, plecie 3 po 3, idziemy dalej do roboty, tak? Nie, zachowywała te słowa w sercu swoim. Nie rozumiała, co Pan Jezus mówi, ale zachowywała te słowa w sercu swoim. I znowu, to jest dla nas wzór. Nie musisz rozumieć wielu rzeczy, które czytasz w Bożym Słowie. Szczerze mówiąc, nigdy nie zrozumiesz wielu rzeczy, które będziesz czytał w Bożym Słowie. Ja jestem pewien, że Bóg tak zaprojektował swoje Słowo, żebyśmy my jako ludzie pewnych rzeczy nigdy do końca nie zrozumieli. I może się to wydawać dziwne, no bo skoro Boże Słowo jest dla ludzi, a pewnych rzeczy nigdy mamy nie zrozumieć, to dlaczego? Dlatego, żebyśmy zawsze, w każdej epoce, jako ludzie wierzący, mieli ten namacalny dowód, że to jest od Boga, który jest ponad nami. Że nigdy nie będziemy w stanie w pełni zrozumieć tego, co ten wielki Bóg do nas mówi. Nawet jeżeli porozumiewa się naszym językiem, nawet jeżeli zostawia nam swoje słowo, to zawsze jest jakaś część, która nam przypomina, że to jest Bóg, którego myśli nie są takie jak nasze myśli. Tak, my możemy przeczytać całe Słowo Boże, ale zawsze będą fragmenty, co do których my po prostu ich nie rozumiemy. Możemy mieć jakieś swoje pomysły. Może to o to chodzi, może to o to chodzi. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Bo to jest Boże Słowo. I jak wszystko, co pochodzi od Boga, stoi dużo wyżej niż my. I pewne jego fragmenty zawsze będą dla nas niezrozumiałe. To nie znaczy, że my mamy po prostu sobie mówić, co tam, nie rozumiem, to nie czytam. Nie, mamy czytać, mamy się zastanawiać. W innym fragmencie czytamy, że Maria zachowywała słowa, których też nie była pewna, co znaczą, ale rozważała je w swoim sercu. Czyli my mamy się zastanawiać, mamy rozważać, ale nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, to nie znaczy, że mamy to wyrzucać z pamięci i przestać się tym po prostu interesować. Boże Słowo jest tak ważne, że nawet jeżeli coś wymyka się naszym zdolnościom, naszym możliwościom w danym momencie, powinniśmy to zapamiętać. I wiecie, to ma wymiar w wielu różnych sytuacjach. W naszym dzisiejszym kontekście historycznym i religijnym i jeśli chodzi o przymierze nasze obecne, w którym jesteśmy z Bogiem, w taki najbardziej bezpośredni sposób to się oczywiście odnosi do Bożego Słowa, prawda? Że kiedy czytamy Boże Słowo, to mogą być rzeczy po pierwsze, tak jak z przykładu Jakuba, które nam się nie podobają, ale skoro to jest Boże Słowo, to powinniśmy je zachowywać, powinniśmy pamiętać, że są takie rzeczy w Biblii i powinniśmy ich przestrzegać. Po drugie, mogą być rzeczy w Bożym Słowie i będą rzeczy, których my nie rozumiemy. To nas nie zwalnia z tego, żebyśmy pamiętali o tym, że są i żebyśmy przestrzegali ich, jeżeli to są jakieś rzeczy, które są dla nas poleceniem. No bo nie wszystkie rzeczy są nakazem dla nas, tak? Czasami Bóg mówi pewne rzeczy odnośnie przeszłości, czasami pewne rzeczy odnośnie przyszłości. I to nie jest tak, że my mamy coś zrobić, ale po prostu nie wiemy. Nie rozumiemy, jak to będzie, nie rozumiemy, jak to działo się, jak to się zadziało. Tak jak w Starym Testamencie. Mamy opisany potop, mamy opisaną arkę, tak? I ludzie rozważają, jak to możliwe, że to wszystkie zwierzęta, a ile tych zwierząt, a po ile tych zwierząt, a jak to się zmieściło, a czy to się zmieściło. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale skoro jest tak napisane, to znaczy, że Bóg jakoś to zrobił. Tak? Kiedyś się dowiem, na pewno. Także wiele rzeczy mamy, których nie rozumiemy i wiele rzeczy mamy tak naprawdę, które nam się nie podobają, wolelibyśmy, żeby ich w Biblii nie było. Ani jedno, ani drugie nie zwalnia nas z obowiązku zachowywania Bożego Słowa. Trzymania się Go, przyjmowania Go wiarą i stosowania w naszym życiu. Ale tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się na te obie te sytuacje, bo mamy też inne sytuacje podobne, ale te dwie, to mamy kontekst taki, że i Jakub, i Maria otrzymali pewną informację, która w danym momencie, na danym etapie ich życia po prostu przekraczała ich możliwości poznania, ich możliwości zaabsorbowania do swojego życia. W przypadku Jakuba to była taka bariera emocjonalna trochę, tak? Kulturowa, no jak to? Bo syn mówi, że ja będę się mu kłaniał i matka i ten, to po prostu nie. Póki tam synowie, to jeszcze jakoś się nie odzywał. Jak już mu wyskoczył z tym słońcem i z księżycem, to już go to trochę, prawda, telepnęło w tym momencie i jak to? To było nie do przyjęcia. W przypadku Marii w ogóle oni intelektualnie nie byli w tym momencie na etapie, żeby takie rzeczy rozważać w przypadku Jezusa, które wiedzieli, że to jest ktoś szczególny, ale co? Ale o czym on w ogóle mówi? Nie byli ani jeden, ani drudzy przygotowani na tą informację, żeby ją przyjąć. Ale jednak Bóg im ją pokazał. Można powiedzieć, Boże, to po co te sny dawałeś Józefowi, skoro i tak Nikt tego nie przyjął. Percepcja była na tyle ich ograniczona, że po prostu było to nie do przeskoczenia. Ale Bóg uznał, że tą informację oni powinni dostać. I Bóg uznał, że mają to usłyszeć. I chodziło Bogu tak naprawdę o to, żeby oni właśnie zachowali tą informację w swoim sercu, w swojej pamięci, bo wiedział, że kiedyś przyjdzie czas, kiedy spojrzą na tą informację z zupełnie innej perspektywy. I jestem pewien, że Jakub przypomniał sobie ten sen, jeżeli go w ogóle zapomniał. Kiedy stanął przed Józefem i widział, co Bóg uczynił w życiu Józefa. Jestem pewien, że Maria i Józef też zrozumieli, o co chodzi, kiedy Pan Jezus wtedy im powiedział, że musi być w tym, co jest Ojca Mego, kiedy tak naprawdę zrozumieli, kim Jezus Chrystus jest. Przyszedł czas, kiedy docenili tą informację, która wcześniej była im przekazana. I jestem pewien, że wtedy i jedni, i drudzy powiedzieli: Boże, Ty jesteś niesamowitym Bogiem. Ty jesteś wielkim Bogiem. Kiedyś nie rozumiałem, ale teraz rozumiem. Kiedyś nie wiedziałem zupełnie, o co chodzi, ale zachowałem to w moim sercu i teraz widzę, że Twoje działanie jest fantastyczne. Takim bardzo dobrym komentarzem do tego są słowa Pana Jezusa, kiedy chciał umyć nogi, pamiętacie, Piotra przed tą ostatnią wieczerzą i Piotr mówił: Gdzie, Panie, nogi moje będziesz umywał? Pamiętacie, co Pan Jezus mu powiedział? Tego, co ja czynię, Ty teraz nie wiesz, ale się kiedyś dowiesz, tak? Ty teraz nie rozumiesz, Piotrze, w ogóle, co ja robię. Panie Jezu, to po co to robisz? Bo kiedyś się dowiesz. Kiedyś Bóg ci to objaśni. I to, co jest fajne w tych fragmentach, w jednym i w drugim mamy użyte słowo, słowa, tak? Zachowywał te słowa. Fajna właściwość tych słów w języku zarówno hebrajskim, jak i greckim jest taka, że one nie muszą oznaczać tylko słów. I jedno i drugie słowo oznacza tak naprawdę słowa, ale też oznacza czyny, oznacza wydarzenia, oznacza okoliczności. Czyli tak naprawdę, tak jak na wstępie powiedziałem, nie musi się to odnosić tylko do Bożego Słowa. Może się to odnosić też do pewnych okoliczności w Twoim życiu. Są rzeczy, które Bóg czyni i Ty tak naprawdę nie wiesz, o co Bogu chodzi. Albo Ci się nie podoba to, co Bóg czyni w tym momencie. Ale jeżeli idziesz z Bogiem, jeżeli masz dobrą relację z Bogiem, jeżeli wiesz, że Ty jesteś w porządku przed tym, który Cię powołał i Bóg coś takiego czyni w Twoim życiu, trudno, nie rozumiem tego albo nie podoba mi się to, ale mogę być pewien, że kiedyś Bóg mi pokaże w tym jakiś sens. Nawet jeśli będzie to dopiero w niebie. Bo czasami i tak jest, że do nieba trzeba poczekać, żeby pełen sens wszystkich wydarzeń w naszym życiu pojąć. Ale możesz być pewien, że jeżeli Bóg coś w twoim życiu czyni, to jest w tym jakiś sens. Jeżeli Bóg coś do ciebie mówi przez swoje słowo, czy przez okoliczności, jest w tym jakiś sens. Nawet jeżeli ci się to nie podoba, zachowuj to, pamiętaj o tym, co Bóg w twoim życiu czyni. Pamiętaj o tym, co Bóg ci powiedział. Bo Bóg wszystko układa we właściwy sposób, szczególnie w życiu tych, którzy są Jego. I kiedyś się dowiesz. Więc czy nie rozumiesz, czy ci się to nie podoba, zachowuj Boże słowa, zachowuj Boże działanie. W Bożym działaniu, w Bożych słowach jest zawsze sens. Możemy go nie widzieć, możemy go nie rozumieć, możemy się z nim nie zgadzać. Ale jesteśmy ludźmi, którzy mają zachowywać, trzymać w swoim sercu, trzymać w swojej pamięci to, co mówi Bóg i to, co czyni Bóg. A któregoś dnia Bóg pokaże nam, jaki jest w tym sens. Amen.